Ze studia Voice House Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Ekonomicznie. Kupować czy wynajmować mieszkanie? Jaki horyzont przyjąć? Inwestycyjnie czy tylko dla siebie? Jeżeli inwestycyjnie, to gdzie kupować najlepiej? Kiedy dla siebie? Od jakiego metrażu zacząć? A może styl życia zmienił się już tak, że nie ma sensu posiadać, trzeba tylko wynajmować? Czy generalnie rynek mieszkaniowy dziś będzie się już tylko schładzał? Czy rosnące stopy procentowe nie spowodują obniżki cen, bo ludzi z tak zwaną pozytywną decyzją kredytową może być za chwilę mniej? Oficjalnie myślę, że możemy zaczynać odcinek podcastu Ekonomicznie.
Ale o czym?
To jest bardzo dobre pytanie, fundamentalne. Niech słuchacze poznają trochę kuchni tej audycji. Ustalamy tematy tuż przed wejściem na antenę. Nie, bez żartów. Mieszkanie na kredyt czy na wynajem? Panie Rafale, bo dzisiaj jak popatrzymy na rynek mieszkaniowy, nie tylko tu w Warszawie, no to słyszę zewsząd, wszem i wobec, że lepszego momentu dla mieszkaniówki nie było, prawda?
Dlatego kto sprzedaje mieszkania?
No tak. Nie dla tych, co chcą kupić, bo to wiemy, że oni zawsze mają pod górkę.
Ale myślę, że najlepszy moment dla dewelopera to był tak mniej więcej rok temu. Teraz już mają też troszeczkę trudniej, bo jednak koszty im idą
w tym sensie,
w górę. I powstaje pytanie, czy oni będą w stanie przerzucić te koszty na klienta w całości, chociaż mam wrażenie, że do tej pory mogli, ale teraz rosną stopy procentowe i trudniej wziąć kredyt na mieszkanie, więc ta siła popytu słabnie z drugiej strony, więc potencjalnych klientów może
być mniej.
Być trochę mniej, chociaż oni twierdzą, że nadal jest dobrze. Nie jest nadal dobrze, no ale już pewnie schodzimy z górki tak troszeczkę powoli, nie? Pewnie
musimy ten garaż albo miejsce parkingowe dołożyć.
No,
albo może nawet
za chwilę
drugie.
Tak będzie, tak.
No dobrze, ale stawiając pytanie mieszkanie na kredyt czy na wynajem, co my autorzy mamy na myśli?
Widziałem takie opracowanie w ubiegłym tygodniu mówiące o tym, że koszt zakupu mieszkania na kredyt w tej chwili w Warszawie, to chodziło o Warszawę i mieszkanie chyba 50-metrowe z tego co pamiętam, że koszt zakupu tego mieszkania równa się kosztom wynajmowania mieszkania w Warszawie, takiego samego, przez 23 lata. Czyli jak wynajmujesz mieszkanie 24 lata, no to już się sfrajerowałeś. Się nie opłaca. Nie?
Teraz
ale jak przez 21, to w sumie może tak. I się tak zastanawiam właśnie, co to tak właściwie oznacza.
Ja ci powiem.
Że to jest koszt 23-letni. Znaczy, czy jest tu jakaś wskazówka w którąś ze stron?
Ja myślę sobie Jarosławem Kuźniarem, który przyjechał do Warszawy w 99 roku. Wylądował tutaj, w ogóle wtedy nie myślałem oczywiście o mieszkaniu. Ale pamiętam, że pierwsze, które kupiłem chyba za 153 tysiące złotych i to było ze 40 parę metrów. I to generalnie to
pierwsze
był bardzo...
czyli potem były kolejne.
No, nie żebym był jakimś mieszkaniowym potentatem, ale w ogóle na myśl mi nigdy nie przyszło, że to mogę zrobić. To było lata całe temu, ale wtedy właśnie wychodziłem z takiego założenia. Czy mi opłaca się wynajmować to w cholerę długo, a zakładałem, że ja już stąd nie wyjadę, umrę tutaj przed mikrofonem w Trójce i nic więcej. Czy może w takim razie pójść do banku po kredyt? No i wtedy wiadomo było, znaczy wtedy może nie tyle wiadomo było, ale mnie się opłacało pójść do banku, wziąć kredyt, mieć to mieszkanie po prostu. Na kredyt właśnie.
Wychodząc ja dzisiaj z założenia, że to, jak że będę wynajmował, to de facto wydaję tyle samo.
Tyle samo, nie ma
a i tak nie mam moje. Mieszkania.
Tak, zawsze to jest czyjeś i tak dalej. Ja tak, mam wreszcie swoje. No także wtedy tak było. A dzisiaj rozumiem, że...
Nie, no dzisiaj to działa w ten sam sposób, no czyli wynajmując
taką perspektywę, że wynajmujesz mieszkanie na taki długi czas, no.
To jest jeszcze inna sprawa, że nie ma rynku w Polsce takiego, prawda?
No long termowy długo... już powoli się pojawia, tylko nikt nie myśli,
powoli,
dla mnie long term, no to jest parę lat, albo inaczej, jak rozmawiałem kiedyś z deweloperami, którzy chcieli zbudować taki hotel, który właśnie byłby taki trochę long termowy, czyli mamy dużo przestrzeni wspólnych, pokoje są wszystkie uśrednione, możesz wziąć mniejszy lub większy i wtedy ten większy to są dwa mniejsze, jakoś tak mądrze zrobione. Natomiast to było dla tych, którzy przyjeżdżają do Polski z ekspatów, którzy przyjeżdżają i są na kontrakcie, nie wiem, pół roku, maksymalnie rok, powiedzmy, 9 miesięcy. I dla nich to już był long term. No ale tyle lat? Long term?
No tak, takiego rynku nie ma i faktycznie taki long term pewnie wymagałby odświeżania tej umowy co 5 lat na przykład, nie? Pewnie. Z pewnością dużym minusem tego rozwiązania jest właśnie to ryzyko związane z tym, że nie wiesz, jak ci się ułożą te relacje z właścicielem tego mieszkania, czy on w ogóle będzie chciał przedłużać, nie? Może znajdzie coś ciekawszego na rynku. Tak właściwie jak zrobić cię w konia, to masz niewiele argumentów w ręku i w drugą stronę to też działa, prawda? Jak ten wynajmujący, nie wiem, zniszczy mieszkanie temu właścicielowi. Tutaj odbija się stan sądownictwa w Polsce, tak przy okazji zupełnie, tak? tak? Że i jedna strona, i druga strona wie, że jak pójdzie coś nie tak, to teoretycznie niby możesz iść do sądu i walczyć o swoje, ale zajmie ci to 5 lat.
Tak, kolejne, no chyba, że masz kaucję, która tam, nie wiem, jest pobierana z góry i to jest jakaś tam miesięczna, powiedzmy, czy dwumiesięczna.
Od strony właściciela kaucja, tak. Natomiast jeśli od strony wynajmującego, jak podpisze papier z tym właścicielem, że wynajmuje od niego mieszkanie na 10 lat, a po 7 latach on pójdzie i powie, pan, co się rozmyśliłem, jednak niech pan po miesiącu znika.
Tylko wiesz.
No to tutaj żadna kaucja nie pomoże, nie? Więc tutaj jest pewnie to ryzyko utrudniające podjęcie takiej decyzji i nie ma takiego rynku w Polsce.
Szczególnie, że ja myśląc tym kuźniarem z 99, no to ja to byłem sam. Więc tak naprawdę, czy mnie ktoś wyrzuci za miesiąc czy za rok, to mniej by bolało niż jeżeli biorę, bo jeśli my zastanawiamy się na kredyt czy na wynajem, bierzemy sobie te 20 parę lat w horyzoncie, no to zakładam, że cholera, ktoś mnie zechce. Zakocham się i raczej nie będę sam w tym mieszkaniu, więc wtedy przeprowadzanie się jednak już jest, jesteś wtedy w dupie. No, nagle pakujesz psa, dwójkę dzieci, żonę i wszystkie manatki i co, przenosisz się, bo ktoś ci, wiesz, to inaczej.
Czyli ty przyjechałeś do Warszawy i od razu na dzień dobry kupiłeś mieszkanie.
Po jakimś nie wynajmowałeś. Żeby... Nie, wychodziło na to, że lepiej pójść do banku, powalczyć o kredyt i po prostu pracować i spłacać kredyt.
Bo ty mówisz,
nie?
Że tu przyjechałeś w 99, no. Ja tu przyjechałem w 2004, a mieszkanie
wygrzałem dla ciebie
kupiłem,
miejsce.
Tak, a mieszkanie kupiłem w 2008.
Ale
przez
ty przyjechałeś
4 lata.
Z wiedzą ekonomiczną, a ja nie.
No. A ja nie wiem, czy te decyzje były dobre i nie podejmowałem ich na podstawie wiedzy ekonomicznej. Znaczy ja przyjeżdżałem i faktycznie z tego, co pamiętam, na początku, po pierwsze przede wszystkim nie przyjeżdżałem sam, tylko we dwójkę i doszliśmy do takiego wniosku na dzień dobry, że nie kupimy mieszkania od razu, bo nie wiemy, gdzie je kupić. Bo doszliśmy do wniosku, że w Warszawie może być dużo różnych fajnych miejsc i musimy się rozejrzeć po tym mieście najpierw. Nie? No,
ja patrzyłem
przez 4 lata wynajmowałem 3 różne mieszkania w 3 różnych dzielnicach.
Żeby poczuć klimat?
Też.
A, okay.
W ogóle pierwsze mieszkanie, jakie wynająłem, było na Starówce.
Nie, no panie.
Bo tak sobie pomyślałem, kurczę, jak mam gdzieś wynajmować w tej Warszawie mieszkanie...
Muszę mieć syrenkę przez okno.
Dokładnie. I tam właśnie mniej więcej wynająłem i bardzo mi się tam nie podobało. Nie, no, okay. Bo jednak ruch turystyczny tam uprzykrza życie.
Ale zobacz, właśnie a propos ruchu turystycznego. Dzisiaj, jak mówimy mieszkanie na kredyt czy na wynajem, to jest też ten rynek, słyszę, że został popsuty przez takie urządzenie jak chociażby Airbnb, które nagle dawało szansę na to, żebyś tymi swoimi kupionymi na wynajem mieszkaniami handlował i zarabiał.
Tak.
Tak to się pokończyło w różnych miejscach na różne sposoby, bo i miasta się sprzeciwiały temu i tak dalej, i hotelarze się sprzeciwiali, ale to też był taki rynek właśnie, że nagle w nowym budownictwie znikało ci x mieszkań, bo wszystkie zostały wykupione na wynajem. Tam nie było tak, że przychodziłeś z ulicy, kupowałeś rodzina mieszkanie dla siebie, albo młody człowiek kupował, bo zamierzał wiązać swoją przyszłość z Warszawą, tylko kupowałeś totalnie handlowo.
I to podbijało cenę też.
Dokładnie,
nie?
Tak.
No tak. Ja też tak miałem, że najpierw wynajmowałem 3 różne mieszkania w Warszawie i w sumie nie żałuję dzisiaj. Było sympatycznie i przygodowo, a potem już trzeba było to mieszkanie kupić i rzeczywiście tutaj decydowały czynniki takie, że tak powiem, pozaekonomiczne, a bardziej rodzinne właśnie, więc to też warto pamiętać, że ta decyzja nie do końca jest 100% ekonomiczna, nie? Tutaj są inne rzeczy typu chcemy się rozmnożyć, głupio się rozmnażać w wynajmowanym mieszkaniu, no bo to już jest w tym momencie ryzyko raczej nie do zaakceptowania dla większości ludzi, nie? Mieć małe dziecko i ryzykować, że podziękuje ci ktoś za płacenie czynszu i powie, że proszę sobie tam poszukać jakiegoś innego mieszkania. Natomiast przy tym wszystkim, o czym teraz mówimy, chciałbym zwrócić uwagę na jeden, moim zdaniem, niesamowity plus wynajmowania mieszkania i nie kupowania mieszkania. I niewielu pewnie ludzi bierze to pod uwagę, niewielu pewnie zastanawia się, co to znaczy wziąć kredyt na 30 lat. Uważam, że największym plusem wynajmowania mieszkania i zawsze warto to rozważyć, czy w naszej sytuacji to nie będzie przeważający plus, jest taki, że zachowujesz bardzo dużą elastyczność w życiu i nie jesteś uwiązany tym kredytem. Znaczy de facto nie jesteś zadłużony. Nie masz mieszkania, ale nie jesteś też zadłużony. Tak? A są takie sytuacje w życiu, w których to, że jesteś zadłużony, bardzo ci ogranicza pole manewru. Tak? W różnych sytuacjach, nie wiem, chcesz na przykład, dostajesz ofertę pracy, ale w zupełnie innym miejscu, gdzie musiałbyś wynająć. Oczywiście to można zrobić. Możesz sprzedać mieszkanie, którego jeszcze nie spłaciłeś, ale to jest zawracanie gitary znacznie większe. I to jest utrudnienie. A poza tym też w inny sposób myślisz. Sam sobie narzucasz tego typu ograniczenia wtedy, nie? I więc jeśli ktoś sobie ceni taką mobilność i elastyczność w życiu, taką, że chcesz mieć zawsze maksymalnie duże pole manewru, to dla takich osób wynajmowanie mieszkania moim zdaniem lepiej się sprawdza niż kupowanie.
Choć to są chyba, no, zawężę to do dwóch różnych obszarów czy dwóch różnych historii. Znam historię przedsiębiorców, którzy są moimi klientami w Goof Award i ich syn studiuje teraz w Warszawie. I oni kupili w fajnej kamienicy w Warszawie mieszkanie dla niego z pełną świadomością, że być może on będzie chciał studiować gdzieś zupełnie indziej. To może nie będzie Politechnika w Warszawie, swoją drogą blisko, miałby tylko jakieś inne miejsce, ale dla nich to jest inwestycja. Natomiast wracając też do trochę moich czasów albo do tego studenta, czy powiedzmy trochę starszego studenta, kogoś tuż po, który już zaczyna pracować i może sobie pozwolić na kredyt. Ten moment, w którym dzisiaj, no my wtedy żyliśmy w trochę innych czasach. Dzisiaj masz ten moment nie posiadania, tylko wynajmowania. Mhm. Albo właśnie takiej ogromnej potrzeby elastyczności. Jak będę chciał pracować przez, nie wiem, miesiące, 3, 4, 5, 6 z Azji, to po prostu się spakuję i tam wyjadę.
Tak, bo to dochodzi COVID do tego na i przykład, ten work from
to
home.
Nagle
tak?
Wszystko
i to from home nie musi wcale oznaczać domu.
Dokładnie
tylko
tak.
Gdzie, skąd home
nie? Może być w ogóle tak. Za x lat możesz myśleć o tym, gdzie on będzie i wtedy poznasz warunki na rynku mieszkaniowym i zdecydujesz, czy kupujesz, czy wynajmujesz na dłużej.
Czyli tutaj dodatkowo ci spada atrakcyjność kupowania mieszkania.
Cześć, dzień dobry, tu Jarosław Kuźniar. Już w najbliższy czwartek, 17 lutego, na moim kanale Jarosław Kuźniar Podcast usłyszysz zupełnie nową serię 10 polskich innowacji dla dobra ziemi, którą realizujemy w ramach Huawei Startup Challenge. Motywem przewodnim tej edycji jest hasło Tech for Better Planet. Posłuchajcie, jak 10 finałowych startupów dzięki swoim innowacyjnym rozwiązaniom próbuje zostawić świat zdecydowanie lepszym, niż go zastało.
Wszyscy wiemy, że chcemy tę planetę ratować, ale do momentu, w którym każda z tych osób nie zyska czegoś, no to ciężko będzie to wprowadzić.
W XVI wieku konopia była przymusowo uprawianą rośliną przez rolników, inaczej były nakładane na nich kary, ponieważ można było ją przetwarzać na żywność, włókno, tworzono z tego maszty do statków, liny.
Zapraszam na Jarosław Kuźniar Podcast. Do usłyszenia.
Ale jak dzisiaj popatrzymy, powiedzmy, że nas cholera stać. Nagrywamy tych podcastów tyle i nas stać. Wziąłbyś kredyt dzisiaj na mieszkanie? Czy raczej byś wynajmował?
Tak inwestycyjnie?
No nie wiem właśnie, tak dla rodziny.
Bo wiesz, bo ty opowiedziałeś o tym znajomym przedsiębiorcy, który kupił dla syna mieszkanie inwestycyjnie. Ale inwestycyjnie to jest zupełnie inna sytuacja. Jak kupujesz mieszkanie inwestycyjnie, to cię nie ogranicza w niczym tak naprawdę. No bo mieszkasz w innym mieszkaniu. Mi chodziło o sytuację, która chyba jest bliższa większości ludzi, że bierzesz kredyt na mieszkanie, w którym potem mieszkasz i nie masz innego mieszkania. Masz tylko jedno i jesteś zadłużony, tak? Więc tutaj nie mówimy, znaczy można to traktować specyficznie.
No to zaraz zadłużony, patrz, masz inwestycje w siebie. No właśnie przeliczyłeś, że ci się nie opłaca wynajmować, więc inwestujesz w kredyt albo w swój spokój, że to będzie jednak twoje, więc no okej, masz miesięczną ratę, jesteś uwiązany, ale
to jest właśnie
to też
ciężko przeliczyć,
no.
bo to jest zależne od indywidualnych preferencji, tak? I właściwie każdemu może pasować coś innego. To jest jedna z tych sytuacji, tak samo jak przy inwestowaniu na rynkach, tak? Zawsze też jest, że w co zainwestować, tak? I dostajesz pytanie, a w co teraz zainwestować, to też zawsze zależy od indywidualnych preferencji. Dla kogoś będą lepsze, nie wiem, akcje.
Obligacje, akcje, tak.
A dla kogoś obligacje, a dla kogoś właśnie może nieruchomość, nie? To wszystko zależy od tego. Trzeba najpierw dobrze wiedzieć, na czym nam najbardziej zależy w życiu i dopiero potem dostosowywać do tego decyzje.
A powiedz mi, czy w takim razie, jeżeli wiem, że nie wiem, mam te 30 parę lat, powiedzmy, cofnijmy się w czasie, to ja potraktuję to moje mieszkanie trochę inwestycyjnie. To znaczy, ja biorę ten kredyt na x lat, wprowadzam się z moją rodziną i tam sobie żyję, natomiast dzieciaki kiedyś się wyprowadzą, wcześniej pewnie niż po upływie tych 30 lat, więc być może...
No teraz z dzieciakami to właśnie podobno jest z drugą stronę, że one tam siedzą do 50 urodzin, siedzą z mamą.
Się, cholera, czy tego się nie da połączyć? To znaczy biorę ten kredyt, ale myślę o tym i doraźnie teraz, bo nie chcę wynajmować, ale dwa, może to w perspektywie czasu będzie dobra inwestycja. Czy dzisiaj na rynku mieszkaniowym dobrze jest coś kupić? Krótko mówiąc.
Na pewno lepiej było parę lat temu niż dzisiaj, bo dzisiaj już jest drożej. Są wyższe stopy procentowe, rośnie nam WIBOR. Pojawiły się nawet postulaty, żeby zamrozić ten WIBOR właśnie.
A czym jest WIBOR? Dodajmy tym, którzy nie słuchają nas, uwielbiają, ale nie rozumieją. WIBOR, czyli?
To jest taka stopa procentowa. Ona się nazywa międzybankowa, bo to jest oprocentowanie pieniędzy, które teoretycznie pożyczają sobie banki nawzajem na takim rynku, który to rynek nazywa się rynkiem międzybankowym właśnie, dlatego że banki między sobą mogą to robić. zrobić? Za pośrednictwem urządzeń komputerowych podłączonych do sieci oczywiście. Nie chodzi o bieganie z torbami gotówki pomiędzy bankami. Tak już się nie robi od dawna. W każdym razie chodzi o to, że jest taki rynek między bankami. Na tym rynku niby jest duży ruch, bo wiadomo, że banki zawierają dużo różnych transakcji. Na koniec dnia muszą się, to się nazywa clearing, zrobić, tak? Czyli pozamykać wszystkie transakcje, żeby wszystko się zgadzało w tych księgach rachunkowych. I często wychodzi tak, że jednemu bankowi brakuje 2 milionów, jeden ma 3 miliony za dużo i sam nie wie, co z tym zrobić, mógłby komuś wypożyczyć. Są warunki do tego, żeby sobie pohandlować, popożyczać sobie nawzajem te pieniądze. I te pieniądze, jak sobie banki nawzajem pożyczają, bo jeden ma akurat trochę za dużo, a drugi ma trochę za mało, a następnego dnia będzie na odwrót, no to ten rynek w tym momencie się tworzy, powstaje, a te pieniądze pożycza się na procent. Oczywiście zawsze są banki, nie? To jest ta stopa procentowa, która obowiązuje na tym rynku właśnie i ona jest teoretycznie zawsze bardzo wrażliwa na to, co robi bank centralny, więc jak bank centralny podnosi stopę procentową, tą oficjalną do góry, tak jak to się w Polsce teraz dzieje, to ten WIBOR też powinien reagować. Ja parę razy użyłem słowa teoretycznie, tak powinno być, ponieważ w praktyce ten rynek jest dość mało, nie chcę powiedzieć, że on jest martwy, ale niewiele się na nim dzieje w tej chwili, ponieważ wszystkie banki mają bardzo dużo pieniędzy. Jest tak zwana nadpłynność w sektorze, więc de facto nie muszą korzystać z tego rynku tak często, no ale jednak ta stopa procentowa jest codziennie wyliczana oficjalnie, codziennie się ją podaje do publicznej wiadomości i ona służy też właśnie do, przy udzielaniu kredytów zwykłym klientom, firmom i ludziom, stosuje się w umowach kredytowych taki zapis, że kredyt jest oprocentowany według wzoru ten WIBOR właśnie plus marża banku. I marża banku jest stała zawsze. Jak jesteś ryzykownym klientem, to marża jest wyższa. Jak jesteś stałym, dobrym, dużym, bogatym klientem, to marża może być niższa. Plus ten WIBOR i marża jest stała, a WIBOR się zmienia w zależności od tego, co się dzieje na rynku. I w tej chwili mamy taką sytuację, że mamy wysoką inflację, więc bank centralny podnosi stopy procentowe, żeby zdusić inflację, ale jak gdyby rykoszetem dostają ci wszyscy, którzy biorą te kredyty, ponieważ rośnie ich oprocentowanie. Tak właściwie, powiedziałem, że rykoszetem, ale tak właściwie to nie jest rykoszet, to jest sedno właśnie. Znaczy to właśnie o to chodzi w podnoszeniu stóp procentowych, żeby tych kredytów było mniej i żeby one były droższe, bo jak kredyt jest tani, ludzie biorą bardzo dużo różnych kredytów, to podkręca inflację, bo potem te pożyczone pieniądze wydają. A chodzi o to, żeby mniej tych pieniędzy wydawali, więc kredyt drożeje. Więc
żeby to miało sens, to musielibyśmy WIBOR zamrozić na w miarę wysokim poziomie, żeby jednak ta inflacja nam nie rosła. Dobrze kombinuję?
No właśnie. Generalnie pomysł, żeby zamrażać stopę WIBOR, bardzo mocno kłóci się z tym celem, żeby ograniczać inflację.
A kto chce zamrozić?
No nie słyszałem, że są takie postulaty w przestrzeni publicznej, nie? Ze strony tam różnych polityków, takich bardziej lewicowych.
Czyli skoro ustalamy ceny, to
że, nie, no to jest taka, to jest takie argumentowanie, że ludziom dzieje się krzywda, bo muszą więcej płacić, więc żeby ochronić tych biednych ludzi, którzy za chwilę będą mieli katastrofę w życiu, bo odsetki ich zasypią, no to może zamroźmy ten WIBOR, ponieważ stopy procentowe rosną bardzo szybko i to jest prawda, one rosną bardzo szybko i gwałtownie. Jeszcze rok temu ten WIBOR właśnie był na poziomie 0,3, a teraz jest na poziomie 3, 10 razy, a jeszcze będzie rósł, no bo stopy procentowe będą rosnąć, nie? Więc faktycznie, jeśli ktoś brał rok temu kredyt i zabrakło mu wyobraźni i jakimś dziwnym trafem pomyślał, że jeśli teraz miesięczna rata wynosi 1400 zł, to przez 30 lat ona będzie tyle wynosić, no to teraz może być faktycznie bardzo mocno rozczarowany, bo teraz już nie ma raty na poziomie 1400, pewnie już gdzieś tam grubo powyżej 2000, a będzie jeszcze wyżej. Więc tutaj można się było zdziwić troszeczkę, chociaż banki powinny o tym informować.
No myślę, że powinny, chociaż
ale wiesz, są też tacy ludzie, którzy...
Europa pokazuje, że różnie mogło z tą wiedzą być. No, myślę, że każdą puentą naszego podcastu powinno być to, że właśnie jest tak mało wiedzy ekonomicznej, że fajnie, że my możemy z nią przyjść i wytłumaczyć niby prostą rzecz, czym jest WIBOR, ale myślę, że przy podpisywaniu umów to zawsze jest właśnie jakaś taka nadzieja, a 30 lat, to damy radę, albo to się odwróci, albo może też i tak być, nie? Że nieraz tak mówiłeś w audycji, dzisiaj płacisz nie 1400, tylko 2000, ale może będzie tak, że będziesz płacił 1000, a nie 2000, albo 1000, a nie 1400.
Jakby ta stopa procentowa była na przykład na poziomie, dajmy na to 2%, to mógłbyś sobie myśleć, kurczę, no może będzie 4%, 1%, ale może będzie 0, nie? Znaczy jest ruch w dwie strony, tak. Ale ona była na 0, no to trudno sobie wyobrażać, że będzie jeszcze taniej, więc jakby jeśli tylko się rozejrzałeś, to zauważyłeś, że tak właściwie bierzesz ten kredyt w takim momencie, po którym może być tylko gorzej ewentualnie. Tylko lepiej nie będzie.
Wracając,
nie?
do tego naszego pytania, mieszkanie na kredyt czy na wynajem, myślę sobie, że to zawsze właśnie ten moment, w którym decydujesz jako powiedzmy rodzina albo ktoś, kto, nie wiem, dorósł do tego, że być może będę miał własne mieszkanie, nawet jeżeli ono jest w banku przez 30 lat, to własne powiedzmy, niewynajmowane, sprawdzałeś opłacalność tego wszystkiego. Czy dzisiaj, rozumiem, jest bardzo trudno powiedzieć wprost w te lub we w te, tak?
No tak. W większości państw, w ogóle my jesteśmy, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, my jesteśmy dość wyjątkowym krajem, jeśli chodzi o rynek kredytów hipotecznych, mieszkaniowych, ponieważ chyba tylko u nas ponad 90% tego typu kredytów udzielanych to są kredyty właśnie o tak zwanej zmiennej stopie procentowej. W większości państw na świecie, na zachodzie, te kredyty mają stałą stopę procentową. Właśnie po to, żebyś nie miał tego ryzyka. Tylko, że jak masz kredyt o stałej stopie procentowej, to ta stopa jest wyżej. Jest wyższa po prostu. Możesz o tym myśleć jako o pewnego rodzaju dodatkowym ubezpieczeniu. Tak? Znaczy masz tą naturalną stopę procentową, no, którą masz dzisiaj na rynku, ale chcesz pozbyć się tego ryzyka, że nie wiesz, ile będziesz płacił za 5 lat, więc dostajesz tą pewność, że wiesz, ile będziesz płacił. Masz gwarancję, że płacisz co miesiąc tyle samo, ale to wtedy płacisz więcej. Tak jakbyś dostawał jakieś dodatkowe ubezpieczenie. Nie? Płacisz dodatkowo za to, że pozbywasz się tego ryzyka. Z tym, że te kredyty o stałym oprocentowaniu, to one też nie są na 30 lat stałe, tylko to jest właśnie na 5 lat, tak, na przykład.
A potem renegocjacja umowy, czy co?
Tak, i potem może nawet nie tyle renegocjacja, co takie automatyczne dostosowanie do tego, co jest akurat na rynku.
Wydaje się rozsądne.
I to jest jakby bezpieczniejsze, bo masz przynajmniej na te 5 lat, masz przynajmniej perspektywę, co się będzie działo. Możesz sobie tam zaplanować różne inne rzeczy w życiu wtedy, finansowe, nie? Bo wiesz, ile będziesz wydawać na mieszkanie. A tutaj nie ma takiej sytuacji. No jest jednak. Okazuje się, w ostatnich miesiącach widać, że istnieje coś takiego jak ryzyko stopy procentowej. W ostatnich latach się przekonaliśmy, że istnieje
walutowe.
Znaczy, że istnieje walutowe w przypadku kredytów frankowych. I wtedy była mowa, że lepiej brać kredyty w złotych, bo one są bezpieczne, nie ma tego ryzyka.
Wiesz w tym, czym zarabiasz.
Ale okazuje się, że w kredytach złotowych też jest ryzyko, tylko że inne, tak, stopy procentowej, więc generalnie w każdym kredycie jest ryzyko.
No ale zobacz, właśnie przy okazji frankowych czy eurowych, chociaż frankowych było więcej, właśnie to hasło zarabiasz w złotym, no to bierz w złotym kredyt. Natomiast dzisiaj, tak jak mówisz, rzeczywiście wielu odkryło, że tutaj ryzyko też jest. Ja nie jestem frankowy, jestem eurowy, więc dla mnie ta zabawa, kiedy kupuję przed czwartym danego miesiąca walutę i bawię się o te już nawet nie dwa miejsca po przecinku, tylko cztery i tam się cyzeluję sobie czasem, żeby te, no tam z 1400 euro muszę mieć. Więc to jest jakaś frajda i zabawa. No i też wiem, że no dzisiaj to euro kosztuje tyle, ale za miesiąc może kosztować inaczej. Jak popatrzę na historię tej wymiany, to też jest fajnie widzieć, że nie wiem, styczeń był gorszy niż luty, tak? W lutym euro było tańsze, więc...
Jak mówisz, że fajnie na to popatrzeć, bo cię stać. No akurat. A są ludzie, którzy... Jasne. Dla których ta przygoda w pewnym momencie dochodzi do takiego momentu, gdzie już się robi mało śmiesznie. Nie?
Jasne, no ale to jakby wszyscy wzięliśmy to ryzyko na siebie, nie? Że jeżeli bierzemy w obcej walucie i wychodzi nam na to, że teoretycznie to jest tańszy kredyt, tak nam się wydaje, no to musimy się liczyć z tym, że właśnie miesiąc do miesiąca będzie po prostu nierówne, nie? I koniec, kropka. No. Więc to tak wygląda.
Chociaż wiesz, słyszałem taką teorię też generalnie od prawników, którzy zajmują się, jakby są stroną w tym sporze, ale to jest bardzo ciekawa argumentacja, którzy... Zresztą te wszystkie sprawy są w sądach, mówię o kredytach walutowych w tej chwili, tak przy okazji nam się zgadało, że te wszystkie sprawy w sądach są wygrywane na podstawie jednego bardzo interesującego argumentu, polegającego na tym, że kredyt zgodnie z prawem w Polsce to jest taka sytuacja, w której ktoś ci, bank, kredyt to jest bank, to nie jest pożyczka, tylko kredyt. Bank pożycza ci pieniądze, a ty mu oddajesz te pieniądze z odsetkami po pewnym czasie. I to jest kredyt. Kredyt ma kilka cech wymienionych. I te cechy muszą być, bo jeśli ich nie ma, to to nie jest kredyt, tylko jakaś inna umowa. I jedną z tych cech jest to, że wiesz, ile wziąłeś i wiesz, ile masz oddać.
To w chwilówkach tyle wiem.
Nieważne ile, ale wiesz, ile masz oddać.
No, ale nie wiem.
A w przypadku kredytu walutowego nie wiesz, ile masz oddać, bo to się zmienia. Chyba, że to jest kredyt, w którym masz na umowie napisane euro, ale to były kredyty w złotych, a tylko spłacasz w euro, nie? Na umowie kredytowej jest suma w złotych. To są te kredyty denominowane właśnie tak zwane. I stąd się biorą te wszystkie zwycięstwa w sądach, ponieważ okazuje się, że jeśli masz taką sytuację, w której de facto wiesz dzisiaj, w tym momencie wiesz, ile masz do spłacenia, nie wiesz, bo nie wiesz, po ile jest euro teraz. Tak? Tak? Jest, co 10 sekund jest inny kurs. I te zmiany są minimalne, ale de facto to powoduje, że tak naprawdę nie wiesz. ile masz do spłacenia. Co oznacza, że to nie jest kredyt. A jeśli to nie jest kredyt, tylko coś innego, to można tą umowę unieważnić. I na tym polega ten proces, który dzieje się teraz w sądach i przez które te procesy, te wszystkie banki muszą zawiązywać jakieś niesamowite rezerwy i tracą niesamowite miliony czy też miliardy złotych. To tak na marginesie.
Nie, margines, ale tak naprawdę bardzo fundamentalny, bo jeśli wciąż mówimy o tym wynajmować czy brać kredyt na mieszkanie, no to znów zależy od sytuacji rodzinnej, to już ustaliliśmy, zależy od miasta, czy nie? Właściwie w każdym mieście dzisiaj chyba te ceny są prawie wszystkie tak samo wysokie, nie? Więc to nie ma znaczenia.
Znaczy nie, no przede wszystkim też znowu zależy, czy mówimy o sytuacji, w której zastanawiamy się nad tym, czy dla siebie to robimy i tam będziemy mieszkać, czy mówimy o inwestycji. Bo jeśli mówimy o inwestycji, to oczywiście, że miasta się bardzo mocno między sobą różnią. Co nie ułatwia jakby sytuacji, bo tutaj też można stosować różne strategie, ale na szczęście są raporty na rynku, które różne, które pokazują zmiany cen co miesiąc, co kwartał i faktycznie jest tak, że na przykład Warszawa, która zawsze była największym rynkiem, wcale nie jest takim rynkiem, który najszybciej idzie w górę. Tak? W tej chwili znacznie szybciej idą w górę, przynajmniej w ubiegłym roku tak było, że znacznie szybciej szły w górę ceny za metr kwadratowy w takich miejscach jak, no nie wiem, dajmy na to Bydgoszcz, tak? Albo nie chodzi mi o to, że to jest Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Warszawa, największe rynki, tylko te takie troszeczkę, nie chcę tam nikogo urazić, mówiąc drugoligowe.
Nieco mniejsze.
Ale te takie nieco mniejsze, tak, że one jakby nadganiały, nie? Podejrzewam, że właśnie też po części dlatego, że tam pewnie też się zaczął kręcić ten kapitał, nie chcę mówić spekulacyjny, inwestycyjny, niech to będzie, który doszedł do wniosku, że na tych największych rynkach już są ceny tak bardzo wyśrubowane, że tutaj prawdopodobieństwo dalszego wzrostu jest ograniczone, to spróbujmy zainwestować
trochę jak z galeriami handlowymi.
W Koszalinie. Nie? Tak,
tak, budowaliśmy duże w dużych miastach, teraz budujemy mniejsze w mniejszych miastach i też się będzie kręciło.
Tak, że to wchodzi w kolejne miasta.
Bo może też być taka sytuacja, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji dwójka nas, ale planujemy powiedzmy jedno dziecko, więc ten moment takiej decyzji, jak ta nasza rodzina za chwilę będzie wyglądała, też może mieć wpływ na to, czy kupujemy, czy wynajmujemy, bo jeśli nie jesteśmy pewni, to trudno, żebyśmy wzięli 27 metrów teraz, a za chwilę cierpieli, bo komu to sprzedać, jak potrzebujemy 45, nie? Albo więcej.
No, albo więcej, tak, tak. To też ma znaczenie właśnie. Tutaj też jest ta różnica w kontekście tego, czy dla siebie, czy inwestycyjnie, ponieważ inwestycyjnie wiadomo, że mały metraż lepiej chodzi, jest większa płynność na tych rynkach. Potem to ewentualnie też łatwiej odsprzedać. Natomiast jeśli myślisz o mieszkaniu w kontekście rodziny, która ma się powiększać, no to raczej myślisz o większych metrażach wtedy, nie? Z powodów czysto praktycznych. Natomiast takie większe mieszkanie potem ewentualnie, nie wiem, jeśli myślimy o tym, że za 25 lat te dzieciaki się wyprowadzą, a my może będziemy chcieli, nie wiem, kupić sobie dom za miastem, albo kupić po prostu mniejsze mieszkanie, bo po co nam takie duże, no to wtedy takie większe trudniej sprzedać.
Chodź, zobaczymy, co będzie za te 30 lat.
Chociaż de facto, jeśli chodzi o handel, no to wszyscy zawsze mówią, że kluczowa jest lokalizacja, prawda? Tak. Więc jeśli masz jakiś bardzo duży metraż, ale naokoło jest dużo ambasad na przykład, to taki pracownik ambasady zawsze sobie chętnie kupi mieszkanie czteropokojowe, nie?
Choć duże mieszkanie w dobrej lokalizacji zawsze będzie najdroższe w tej całej zabawie. Więc
nominalnie.
Nominalnie, tak. Więc będziesz musiał wziąć największy kredyt.
Nie? Chociaż pytanie, w przeliczeniu na ceny za metr kwadratowy, to tam ten metr jest mniejszy. Takie zasady z rynków hurtowych działają. Przynajmniej jak kupujesz więcej metrów, to w przeliczeniu na metr jest trochę mniej. Nie?
No to co, wynajem czy jednak kupujemy na kredyt? Jak byś zrobił dzisiaj, gdybyś... Najpierw podejdźmy do tego inwestycyjnie.
Dzisiaj inwestycyjnie w ogóle bym mieszkanie? Nie kupował mieszkania.
Tak?
Nie, bo wydaje się, że jesteśmy w tym momencie, w którym najlepsze już za nami i teraz przez pewien czas będzie gorzej. Oczywiście za 50 lat te mieszkania na pewno będą droższe niż dzisiaj, ale po
drodze... Ja wiem, czy na pewno, ale nie ryzykowałbym spływać.
No tak, to masz rację.
Gwiazdeczka, posłuchajcie nas, natomiast nie podejmujcie na podstawie tego, co mówimy, własnych decyzji inwestycyjnych, raczej inspiracyjnie.
A tak, oczywiście, tak. No rosną stopy procentowe w tym momencie, więc ceny mieszkań nie powinny iść w górę w takim tempie jak do tej pory. Są opinie na rynku, że wręcz może trochę będą spadać nawet. Może jeśli to się sprawdzi i faktycznie troszeczkę będziemy mieli spadków i jeśli ktoś się dzisiaj zastanawia i jest przygotowany finansowo, to może warto poczekać na te spadki właśnie. Chociaż tu jest ryzyko, że się nie doczekasz, tak?
Że one nie będą tak duże. Bo na przykład może być tak, że nie będą tak duże, bo rozumiem, że to podejrzenie, że ceny mogą spadać, bierze się stąd, że tak jak mówisz, stopy procentowe rosną, więc nie każdego na kredyt stać, tak jak
więc
było jeszcze
będzie
rok
mniejszy
temu,
na mieszkania.
Rzeczy, więc trzeba będzie obniżyć być może cenę albo dokładać jakieś bonusy, żeby ludzie to kupowali.
A z drugiej strony deweloperzy też dość często skarżą się na to, że, znaczy skarżą się, tak uprzedzają jakby, że generalnie będzie mniej tych mieszkań, ponieważ trudniej o grunty w miastach.
No tak.
To się pokończyły i teraz jest takie podażowe ograniczenie. Ale to też z kolei jest argument przeciwko temu, żeby mieszkania taniały, no bo jak będzie mniejsza podaż, to one nie powinny tracić na wartości, bo będzie ich mniej. Tych nowych, oczywiście mówimy o rynku pierwotnym,
tak.
Bo tu jeszcze jest kwestia do rozkminienia, czy na pierwotnym, czy na wtórnym, prawda? Też. To jest skomplikowana historia. Na wtórnym też jest większe ryzyko, mam wrażenie, bo też nie wiadomo, od kogo kupujesz i warto by lepiej poznać tą nieruchomość, tak? Poznać sąsiadów.
Pomieszkać chwilę?
Porozglądać. Nie, pomieszkać to nie każdy ma możliwość, ale poprzychodzić tam o różnej porze dnia na przykład, żeby zobaczyć, jak tam jest.
Pamiętam.
W okolicy. Nie? Bo wiesz, jak kupujesz na rynku pierwotnym, jest nowe osiedle, nowy blok, to ta okolica jak gdyby jest czystą kartką. No to tak, się tak, dopiero tak, okaże. Nie? Natomiast na rynku wtórnym to jest dużo rzeczy do sprawdzenia.
To prawda. Ja nie chcę już całej swojej historii warszawskiej opowiadać, ale w różnych miejscach się żyło i różni sąsiedzi byli. Czasami rzeczywiście w tych mieszkaniach, w których no, nie jest tam stała rodzina, tylko, nie wiem, w 3 pokoje i 6 studentów w tych pokojach, to doba trwała 25/8, to prawda. Natomiast też pamiętam taką historię, kiedy porywałem się na to swoje pierwsze mieszkanie, ludzie w Trójce wtedy jeszcze mówili, tylko wiesz co, spróbuj rzeczywiście tak, jak wejdziesz do mieszkania, to poproś, żeby wyłączyli radio, bo ja to ci opowiem moją historię. I jedna z koleżanek z redakcji kupowała mieszkanie przy metrze, bardzo blisko stacji metra Wilanowska, no i mówi, że jak przyszła, muzyka pięknie grała, myśli sobie, Boże, jak doskonale, widok za oknem fajny, natomiast kiedy muzyka się wyłączyła, no to grało swoje radio Metro cały metro, czas. No. Jeździło w te i we w te pod spodem, no ale to już było po zakupie, więc była, krótko mówiąc, w dupie czarnej. Zapytam na koniec, kupiłbyś dziś dla siebie, ale inwestycyjnie? Czy to ma sens w takiej perspektywie 30-letniej?
Nie. Znaczy nie dlatego, że to jest zły pomysł. Jak ktoś chce, to niech w to wchodzi. Natomiast ja osobiście zawsze wolałem tak zwane instrumenty finansowe.
Okej, okay. Czyli jak inwestować,
czyli dla mnie znacznie większa frajda z tego jest, że jak sobie kupię jakieś tam akcje, czy tam obligacje, czy fundusze, jakieś ETF, niż ładowanie się w nieruchomość. Niektórzy pewnie to lubią. A w związku z tym, że to lubią, to się pewnie na tym też lepiej znają. Ja kupiłem mieszkanie raz w życiu tylko, kiedy kupiłem swoje własne mieszkanie. A tutaj też potrzebne jest pewnie właśnie doświadczenie, żeby omijać te różnego rodzaju tam rafy administracyjne. I to jest jednak proces troszeczkę rozciągnięty w czasie. Dość duże są opłaty po drodze, czyli te koszty transakcyjne są dość duże. I oczywiście, jeśli masz w wyobraźni stopę zwrotu 100% w przeciągu, nie wiem, 2-3 lat, to cię nie zniechęca, bo i tak się opłaca. Natomiast ja, jeśli miałbym już sobie lokować swoje własne oszczędności, to wybierałbym sobie inne rynki. Cenię sobie płynność na rynku, wiesz, to, że w razie czego, jeśli by coś się stało, to mogę robić tam enter i to sprzedaję. Z mieszkaniem tak nie zrobisz. To jest taka luksusowa inwestycja, taka, że zakładasz, że to będzie trwać i trwać i trwać i że tak naprawdę nie będziesz potrzebować tych pieniędzy nigdy, bo w sytuacji, w której nagle potrzebujesz pieniędzy i musisz nagle sprzedać mieszkanie, to też się okazuje, że jak chcesz to zrobić nagle, to tracisz, nie? Bo to od razu...
Ktoś jak to wie, no to wykorzysta. No właśnie. Inaczej nie będzie. No
właśnie, więc to jest potencjalna jakaś tam pułapka w całym tym schemacie.
To tylko nasze wspólne doświadczenia z Warszawy. Przyjezdni, słoiki tak mówią, natomiast gdybyście chcieli się z nami podzielić własnymi, to z przyjemnością. To może być mail do mnie albo do Rafała. Możecie znaleźć nas właściwie na każdej platformie społecznościowej albo zostawcie taką wiadomość w komentarzu. Z przyjemnością zacytujemy i wykorzystamy.
Dziękujemy za Twoją uwagę, ale zanim się rozłączysz albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam prośbę. Spotify pozwala teraz na ocenę podcastów. 1, 2, 3, 4 albo 5 gwiazdek. Bądźcie z nami szczerzy. Dziękuję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam się wspinać na listach podcastowych przebojów. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.